Dzieje apostolskie, drugi rozdział, i z tego drugiego rozdziału przeczytam fragment, może od 40 do 47 wersetu. Poprzedzająca historia to jest taka, że Duch Święty zstępuje na Kościół. Ludzie się zbiera, się cały tłum, można powiedzieć, się zbiera, bo widzi, że coś niesamowitego się dzieje. Apostoł Piotr wygłasza kazanie, po którym nawraca się 3000 ludzi. I od tego 40 wersetu przeczytam ten fragment, że w inny też sposób jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał: ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali oszczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, a wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jak kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. To jest tak jeden z fragmentów w Piśmie Świętym, który niejednokrotnie jest studiowany, analizowany, dlatego że on mówi o pierwszej wspólnocie, o pierwszym kościele, który jest takim wzorcem dla funkcjonowania w ogóle całego Kościoła w historii. I chcemy poświęcić najbliższe, powiedzmy, około 3 miesiące na to, żeby na 42 wersecie się skupić, który tutaj mówi: trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Są tu wymienione 4 aspekty, 4 rzeczy, które czynił ten Kościół i które przynosiły zbudowanie. Więc ja dzisiaj zacznę od tego fragmentu, od tego stwierdzenia, że trwali oni w nauce apostołów. I nad tym się zastanowimy. Za tydzień Piotr też na ten temat powie i za kolejny tydzień Denis. I tak będziemy się wymieniać i każdy z nas powie coś na ten temat, abyśmy go to zgłębiali i zastanawiali się, co to znaczy. Więc czynnikiem, który to wszystko łączy, te wszystkie 4 rzeczy, jest to, że ten Kościół trwał w tym. Oni trwali w tym, tak? Możemy powiedzieć, że patrząc na historię Kościoła, w ogóle chrześcijaństwa, to widzimy, że odejście od tych rzeczy przynosiło upadek w Kościele i zanurzanie się Kościoła w ciemność. Natomiast kiedy Kościół trwał rzeczywiście w tych rzeczach, to był rozwój Kościoła. Kościół się rozwija, zresztą tutaj również to w tym fragmencie widzimy. Więc trwali oni w nauce apostołów. Apostoł Paweł, dzisiaj do Efezjan, w 2 rozdziale, napisze o Kościele. 2 rozdział, 19 do 22 wersetu. Tak więc nie jesteście już obcymi, mówi tu o poganach, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W Nim cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. W Nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. I apostoł Paweł mówi tutaj do Kościoła, że stoimy na fundamencie apostołów i proroków. I którego tej budowli, kiedy Paweł tu przyrównuje Kościół do domu Bożego, do świątyni Bożej, Jezus jest kamieniem węgielnym. Ale fundament to apostołowie i prorocy. Również w 4 rozdziale listu do Efezjan, jeszcze ten fragment przeczytamy, później cały, ale Paweł mówi o tym, że Jezus uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych nauczycielami i pasterzami, tak? Więc tam również nie jest przypadkowa ta kolejność apostołami i prorokami. I w liście, nie w liście, tylko w Apokalipsie, w 21 rozdziale, 14 wersecie, gdzie znajdujemy opis Nowej Jerozolimy, 14 werset mówi, że mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Więc fundament Nowego Jeruzalem, tak jak tutaj mówi też Paweł, a to potwierdza Jan, jest założony na 12 fundamentach, które odnoszą się do imion 12 apostołów Jezusa Chrystusa. Więc Jezus sam sobie nie zakładał zborów. Ale Jezus, jako ten kamień węgielny, przygotował 12 apostołów, którzy w momencie, kiedy Duch Święty zstąpił, to oni zaczęli zakładać kościoły, budować kościół Jezusa Chrystusa i gdziekolwiek się pojawiali, budowali zbory, tak? Zakładali zbory i umacniali zbory. Kiedy spojrzymy właściwie na Pismo Święte, na Nowy Testament konkretnie, to zauważymy, że prawie w całości pisma, które tutaj są, są napisane przez apostołów. Apostołów Jezusa. Wyjątki, które byśmy znaleźli, to na przykład list Jakuba, który nie napisał Jakub apostoł, tylko Jakub brat Jezusa, przyrodni brat Jezusa. List do Hebrajczyków jest pod znakiem zapytania, ponieważ do dzisiaj trwa dyskusja, kto go tak naprawdę napisał. Wielu twierdzi, że apostoł Paweł, a inni, że ktoś inny. Więc powiedzmy, tu jest jakiś znak zapytania. I Ewangelie dwie, Łukasza i Marka, nie są napisane przez apostołów, ale są, że tak można powiedzieć, napisane pod dyktando apostołów. Łukasz napisał Dzieje Apostolskie, nie napisał ich żaden z apostołów, ale sama nazwa mówi, że są to Dzieje Apostolskie. Tak? Łukasz je pisał, bo zbierał relacje bezpośrednio od apostołów. I tak samo, kiedy pisał Ewangelię Łukasza, swoją Ewangelię, on również zbierał bezpośrednio dane od świadków tego wszystkiego, co się działo, bo wszyscy apostołowie jeszcze żyli, tak? Więc możemy powiedzieć, że Nowy Testament jako taki jest zapisem nauki apostolskiej. Apostolskiej nauki. Tego, co oni przyjęli od Jezusa i co przekazali dalej kolejnym pokoleniom. I co mamy tutaj zapisane? Także Nowy Testament jest zapisem działań apostołów, Jezusa oczywiście, ale po Jezusie apostołów i ich nauczania, czyli tak zwanego nauczania apostolskiego. I kiedy Jezus w jednych z ostatnich słów na ziemi, przed swoim odejściem do nieba, w 28 rozdziale Mateusz to zapisał w swojej Ewangelii, i te słowa Jezusa zostały określone czy nazwane wielkim nakazem misyjnym. I Jezus tam powiedział, idźcie na cały świat, tak? I czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna Ducha Świętego oraz co? Ucząc przestrzegać wszystkiego, co ja wam przykazałem, tak? Ucząc. Więc apostołowie to zrobili. Uczyli wszystko to, czego nauczał ich Jezus, a co przypominał im, jeśli cokolwiek zapomnieli, ludzka przypadłość, Duch Święty. Tak? Duch Święty przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Więc Duch Święty o to zadbał, żeby rzeczywiście wszystko sobie przypomnieli, co należy. I kiedy patrzymy na historię chrześcijaństwa, na historię Kościoła, to widzimy, że niestety, ale dosyć szybko w historii Kościoła Kościół, jak generalizując oczywiście, przestał trwać w nauce apostołów. Zaczął dodawać do tego różne rzeczy i niestety przyszły tak zwane ciemne wieki do historii Kościoła. Coraz bardziej odchodził Kościół od nauczania apostolskiego i możemy powiedzieć, że ludzie, budując Kościół po ludzku, na swój sposób, zepsuli wszystko, co się da w Kościele. Wszystko. Wszystko ludzie budując na swój sposób, ustanawiając swoje zasady, zepsuli wszystko w Kościele, cokolwiek Jezus postanowił, żeby się miało miejsce. Tak? Ale z drugiej strony w historii Kościoła, w historii chrześcijaństwa możemy zauważyć ten proces, że kiedykolwiek, ktokolwiek wracał do nauki apostolskiej, przychodziło duchowe przebudzenie, ożywienie, duchowe życie wzrastało w ludziach. Tak? Takie najbardziej znane przypadki czy przykłady tego to protestantyzm. Tak? Kiedy Luter odkopał zakopaną prawdę o usprawiedliwieniu z wiary przez łaskę Bożą, która była całkowicie zapomniana. Zbawienie z uczynku było głoszone, że musisz zrobić to i tamto, tak? Więc kiedy mnich, ten katolicki mnich, jakim był Luter, Marcin, dokopał się do Pisma i przeczytał w tym Piśmie coś, czego nie nauczał Kościół, od czego odszedł Kościół i zaczął to głosić, zatem przyszło ożywienie tej wiary na nowo w Kościele Chrystusa Jezusa, że zaczęto głosić Ewangelii łaski Bożej i zbawienie i usprawiedliwienie z wiary. Drugim takim ruchem, który w Kościele wrócił do pewnych prawd nauczania apostolskiego, jest chrzest wodny, który również był zapomniany. To, co tam się działo w Kościele katolickim, to była po prostu jakaś taka parodia chrztu tego, który był biblijny. I tak powstał ruch anabaptystów, od którego później wywodzą się tak zwani baptyści, którzy odnowili tą prawdę chrztu wodnego, pełni świadomego, tak jak Jezus tego nauczał. Potem był tak zwany ruch zielonoświątkowy, który wrócił do zapomnianej prawdy o darach Ducha Świętego, o chrzcie w Duchu Świętym. Dzisiaj, ostatnie dziesięciolecia, ostatnie dekady, kiedy ktoś obserwuje Kościół globalnie, to co się dzieje w Kościele globalnie, to jest to czas, w którym od kilkudziesięciu lat mówi się o odnowieniu pięciorakiej służby, o której mówił Jezus, tak? Czyli apostołach, prorokach, ewangelistach, nauczycielach i pasterzach. Ponieważ o ile jeszcze nauczyciele i pasterze byli w Kościele w historii chrześcijaństwa, to ewangeliści, prorocy i apostołowie zniknęli. Zniknęli z życia Kościoła. Więc widzimy to i to jest, wiecie, to jest taka reguła, która nie tyczy się tylko ludu Nowego Testamentu. Wiecie, jest takie powiedzenie, że historia lubi się powtarzać. I kiedy przeczytamy, kiedy patrzymy na historię ludu Bożego w Starym Testamencie, obserwujemy dokładnie to samo. Że kiedy lud Starego Testamentu, lud Izraela, odchodził od tego, co Bóg im podał w pismach, to zaczynało dziać się źle. Ale ilekroć lud Izraela wracał do przymierza z Panem, do tego, żeby wrócić do tego, co Pan im podał w Torze i w innych pismach, przychodziło duchowe ożywienie do narodu Izraela. I to nas uczy tego, tak, że już w Starym Testamencie pojawia się to nauczanie, że cokolwiek Bóg buduje, to nie zostawia projekt czy tej budowli ludzkim pomysłom, tylko cokolwiek było, czy to była arka, czy to był namiot spotkania, czy to była później świątynia Salomona, później świątynia Ezechiela, która jeszcze nie powstała swoją drogą, dopiero powstanie w tysiącletnim królestwie. Wszystkie szczegóły, jak co miało wyglądać, co do najdrobniejszego szczegółu, było podane według wzoru z góry. To Pan podawał to wszystko. Jak ma wyglądać? Projekt był absolutnie, totalnie, kompletnie pański. Ludzie mieli tylko wykonać to, co Bóg powiedział. I możemy powiedzieć, że w Nowym Testamencie jest dokładnie tak samo. Że budowa duchowego domu z żywych kamieni nie jest poddana jakiejś dowolności i ludzkim pomysłom, tylko temu, co Pan podał według wzoru, który ukazał nam z góry, a który ukazał Jezus i apostołowie. Więc my dzisiaj to widzimy, że dla nas jest to niezwykle istotne, żeby trwać w nauce apostołów. I śpiewaliśmy dzisiaj piosenkę Tak wierzę w Ciebie, która nosi jaki tytuł? Ktoś wie? Credo. Co znaczy słowo credo? Ktoś wie? Credo z łaciny znaczy wierzę. I to jakby, znaczy nie jakby, po prostu powstawanie kreda zaczynało się od apostołów. Pierwsze kreda, czyli wyznania wiary, inaczej też tak to się nazywa, czyli to wierzę. W co wierzę konkretnie? Podawali już nam apostołowie. I później w historii Kościoła w pierwszych wiekach, kiedy, wiecie, jeszcze nie było ukształtowane Pismo Święte. Nowy Testament to jest kwestia IV wieku, kiedy został już ustalony. Więc oni nie mieli tego, poza tym wiadomo, że tak jak my dzisiaj możemy mieć, nie wiem, nawet 10 Biblii albo więcej różnych w domu, tak tam to niewielu ludzi miało, więc stworzenie czegoś, czego się ludzie uczyli na pamięć, takiego właśnie wyznania wiary, które było w pigułce, cała esencja istoty chrześcijańskiego nauczania. I te kreda powstawały na przestrzeni tych kilku wieków. Pierwszy był tak zwany skład apostolski, bo legenda głosiła, że to apostołowie podali, czyli wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, ale to najbardziej znane wyznanie wiary, na którym opiera się właśnie piosenka, którą śpiewaliśmy dzisiaj, to jest wyznanie konstantynopolitańsko-nicejskie, które zostało ustanowione w IV wieku na jednym z soborów. I to polegało na tym, że te kredo się kształtowało, bo w zależności od tego, jakieś herezje wchodziły do kościoła, to poddawano wątpliwość boskość Jezusa Chrystusa. No to dodano ten wątek o Jezusie do kreda. Kiedy później poddawano wątpliwość osobę Ducha Świętego, no to dodano do kreda podstawową prawdę na temat tego, kim jest Duch Święty. I tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, co w kredo jest powiedziane o Kościele? Pamiętacie? Wierzę, jeśli chodzi o Kościół, wierzę w jaki Kościół? Jeden, powszechny i apostolski. Te trzy rzeczy są tam w tym kredo wymienione. Wierzę w jeden, bo jeśli byśmy tak po chłopsku powiedzieli, Jezus nie ma 50 żon, ma jedną żonę, tak? Tak naprawdę jest jeden Kościół Jezusa Chrystusa. Jest on powszechny. Co znaczy powszechny? Dla każdego. Dla każdego i dla wszystkich. Że misja tego Kościoła obejmuje wszystkich ludzi. Nie wybranych jakichś tam, którzy spełnią, nie wiem, jakieś społeczne warunki finansowe, jakiekolwiek inne. Jest dla każdego i dla wszystkich i obejmuje wszystkich. Jego misją jest dotrzeć do wszystkich i wszystkich wzywa do przyłączenia się do Jezusa. Tak? I po trzecie, znaczy jeszcze tam jest po czwarte, ale jeszcze jest wymienione, że jest święty. Tak? Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Więc święty. Kościół jest święty, bo został oddzielony i uświęcony przez Jezusa Chrystusa. Ale ta czwarta rzecz na końcu wymieniona jest taka, że Kościół jest apostolski. Kościół jest apostolski. Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa jest apostolski. I co to znaczy? Dwa znaczenia, czy dwa odniesienia w związku z tym. Po pierwsze, Kościół Jezusa Chrystusa jest apostolski, bo sięga korzeniami do apostołów, do nauczania apostolskiego. Buduje się na tym fundamencie apostołów i proroków. Tak? Jednym z najbardziej znanych ośrodków w dziejach apostolskich rozwoju chrześcijaństwa była Antiochia. I tam widzimy, jak to działało, że Kościół buduje się na fundamencie apostołów i proroków, bo apostoł Paweł i apostoł Barnaba zostali wysłani w pierwszą podróż misyjną i tak dalej, bo prorocy powiedzieli w czasie modlitwy i postu, otrzymali słowo od Pana, oddzielcie mi ich do dzieła, do którego ich przeznaczyłem. 13 rozdział Dziejów Apostolskich. Oddzielcie. Czyli przyszło słowo od Pana, że to jest czas, żeby ich wysłać. I się zaczęło dziać, tak. Zaczęło się dziać. Pierwsza, druga i trzecia podróż misyjna apostoła Pawła i zbory zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu. Dzięki ich działalności. Więc Kościół jest apostolski, bo sięga korzeniami do fundamentów nauczań, które podali nam apostołowie, a które dzisiaj są zapisane w Nowym Testamencie. I apostoł Paweł napisał tak w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, od 9 wersetu może przeczytam. My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami, a wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, położyłem fundament. Inni na nim budują. I niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a właśnie wy nim jesteście. Więc Paweł tutaj mówi o budowli Bożej. I mówi o fundamencie. Tutaj mówi, że fundamentem jest Jezus Chrystus. W liście do Efezjan to bardziej uszczegóławia, tak? Kamieniem węgielnym jest Jezus, apostołowie są i prorocy są fundamentem tej budowli Kościoła Bożego, Bożej świątyni. I mówi tak, uważajcie, jak to na tym fundamencie buduje, bo innego fundamentu nie ma, nie będzie i innego fundamentu nie można położyć. Jest nim Jezus Chrystus. Ale tu Paweł mówi tak, jak na tym fundamencie dalej się buduje, to można różnie budować. I niestety, tak jak wspomniałem, historia chrześcijaństwa pokazuje, że wielokrotnie na tym fundamencie budowano z czego? Ze słomy, z drewna, siana. I to nie przetrwa próby ognia, tak? Dzisiaj można powiedzieć, że większość tak zwanych denominacji chrześcijańskich, kościołów chrześcijańskich utożsamia się z nauczaniem apostolskim. Na przykład Kościół katolicki utożsamia się z sukcesją apostolską. Tak? Ale wiecie, jakie jest powiedzenie, im dalej w las, tym więcej drzew. Albo takie inne, ciekawe polskie stwierdzenie, diabeł tkwi w szczegółach. Więc gdybyśmy chcieli powiedzieć, czy na przykład w Kościele katolickim wierzą w credo? Wierzą, tak? Wyznają, to tam się na każdej mszy można powiedzieć chyba, myślę, że chyba na każdej mszy, mówi się, recytuje się credo. Czyli wyznaje się te wszystkie prawdy, które są od początku u chrześcijan i które są oparte na Piśmie Świętym. Żeby nie było, to, chociaż to jest to wyznanie i ono pomagało chrześcijanom i tego wyznania nie znajdziemy w Piśmie Świętym, ale ono jest bardzo mocno osadzone na Piśmie Świętym. Każde słowo wręcz można powiedzieć z tego wyznania przez wieki było kształtowane. Tak? Więc wyznaje się credo. Ale im bardziej w las, tym więcej drzew. I wiemy, że niestety, jak łatwo było odejść przez różnego rodzaju rzeczy, które powstawały w kościele, na przykład katolickim, że od tego nauczania apostolskiego odchodzono coraz dalej i dalej, a wręcz powstawały rzeczy, które były przeciwne nauczaniu apostolskiemu. Tak? Chociażby na przykład powszechne kapłaństwo wierzących. Bo tutaj stworzono kastę duchowną, tak? Kapłanów. A odeszło od tej prawdy Nowego Testamentu o powszechnym kapłaństwie wszystkich wierzących ludzi, tak? Więc to jest tylko jeden przykład, bo to nie znaczy się, że my jesteśmy ci tak zwani najbardziej prawowierni, najbardziej wierzący i najbardziej zgodni ze Słowem Bożym, bo to my bazujemy na Piśmie Świętym, tak? Paweł tu mówi, uważajcie, jak budujecie. Tak, wielokrotnie Nowy Testament przestrzega, czy chociażby po Apokalipsie Jana, który mówi, że ktokolwiek cokolwiek doda lub odejmie od słów proroctwa tej księgi, do temu Bóg przyda plag, które są zapisane w tej księdze. Tak? I wielu, i uważam, że swoją drogą słusznie, rozciąga te słowa, które są jednym z ostatnich słów Nowego Testamentu i w ogóle Pisma Świętego, nie tylko na słowa Apokalipsy Jana, ale w ogóle całego Pisma Świętego, bo w wielu innych miejscach znajdujemy fragmenty, które te zasady się trzymają, tak? Nie dodawaj cokolwiek, bo to na tym dobrze nie wyjdzie. Jak taki Dawid chciał sprowadzić Arkę Bożą, a zrobił to za pierwszym razem niezgodnie z wzorcem, który był w Piśmie, to zginął Uzza. On zrozumiał ten swój błąd za drugim razem i za drugim razem postąpił ściśle według wzoru, który zobaczył na górze, który Pan objawił, tak? Więc widzimy to, że w ilu miejscach, na przykład apostoł Paweł do Tymoteusza pisze, że zbawienne jest trzymać się zdrowych słów Pana Jezusa, a kto za bardzo od tego odbiega, oddala się, ten wpada w błędy, tak? Kto nie trwa w Ojcu i w Synu, znaczy kto nie trwa w tym nauczaniu, w przykazaniu Jezusa Chrystusa, ten nie ma Ojca i Syna wręcz, tak? Mówi apostoł Jan w swoich listach. Oni już się mierzyli z tak zwaną gnozą, z różnymi rodzaju nauczaniami, które dostawały się do Kościoła, a które nie były zgodne z tym, co Jezus przekazał. Więc dla nas to trzymanie się tego wzorca, że my nie chcemy dodawać czegokolwiek, my nie chcemy budować swoich świątynek, swoich małych królestw, tak? Ale my chcemy budować Kościół Jezusa Chrystusa według wzoru, który On nam dał. Do tego się chcemy zbliżać, tego się trzymać, w tym trwać. Że jeśli widzimy w Piśmie podstawy do czegoś, co robimy, to się tego trzymamy. Natomiast jeśli coś dodajemy albo odejmujemy, to niedobrze. To po prostu jest niedobrze. Bo budowanie swoich świątynek to prowadzi zawsze do zguby. Do zamierania życia, tego prawdziwego, duchowego życia. Więc Jezus, kiedy powiedział, kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje, tak? Ten mnie miłuje. On też podał tą zasadę. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Do tego przyjdziemy ja i Ojciec i zamieszkamy u Niego. Temu się objawię, kiedy mówi to w 14 rozdziale Ewangelii Jana, że te rzeczy będą się dziać, kiedy ludzie trzymają się tego, co Jezus powiedział i w tym trwają. I my też tego chcemy. Duch Święty takie rzeczy wkłada w serce, że mieć takie pragnienia, że jako Kościół, trwając i trzymając się nauki apostolskiej, chcemy ukochać Jezusa, umiłować Jezusa do samego końca. W tym sensie, że wypełnimy wszystko, co On przykazał, tak? Każde słowo, które nam dał, że my do tego dążymy, to jest pragnienie naszego serca, że my chcemy każde słowo, które jest czy przez Jezusa podane, czy przez apostołów, że chcemy zachować. Chcemy wdrażać w życie, chcemy być wykonawcami tego słowa. Tak jak chociażby psalmista w psalmie 119 powiedział: Panie, naucz mnie strzec Twoich przykazań aż do końca. Czy tak jak Jezus w Apokalipsie powiedział, że kto strzeże i czyni aż do końca uczynki moje, ten wraz ze mną zasiądzie na tronie. To jest jedna z nagród, którą Jezus skieruje do 7 kościołów w księdze objawienia świętego Jana. To aż do końca strzeże uczynków moich. Tak, czyli chcemy do tego dążyć. I to jest pragnienie serca mojego. To jest to pragnienie, które wkłada Duch Święty, że w Bożym człowieku jest pragnienie, żeby zachować to, co Jezus nam przekazał. Zachować oznacza z jednej strony nic do tego nie dodawać, nie upiększać, nie umniejszać, tylko zachować to takim, jakie jest, jakie zostało podane przez Jezusa. I nie tylko to zachować w sensie pamięci, ale też wdrożyć to w życie. Tak o to chodzi, żeby zachować to w ten sposób. Więc oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że Pismo Święte podaje nam zasady, nie metody. Więc na przykład, jeśli czytamy o ewangelizacji, to znaczy się, że zadaniem Kościoła jest nieść Ewangelię, jak apostoł Paweł mówi, że przeklęty ten, kto głosi inną Ewangelię. Ewangelia jest jedna, ale sposoby jej głoszenia mogą być różne. Dzisiaj wykorzystujemy na przykład technologie nowoczesne, których kiedyś ludzie pojęcia nie mieli, w głowie im się nie mieściło, że takie rzeczy można, że komuś obrazek będziesz mógł przesłać z cytatem biblijnym, tak? Z wersetem biblijnym. Dzisiaj wykorzystujemy te rzeczy, które są nowe, tak? Więc jest pewna różnorodność i twórczość w Kościele. A na przykład uwielbienie, jak kiedy mamy w Kościele. Wszystkie te instrumenty, które tutaj widzimy, to oni pojęcia nie mieli o nich w Kościele Dziejów Apostolskich. Były instrumenty strunowe, na przykład cytra i harfa, wtedy znana, tak? Ale gitara, jeszcze elektryczna, perkusja, klawisze. Niemniej w piśmie, to tak swoją drogą, jeśli chodzi o nabożeństwo i tego, jak ono ma wyglądać, nie ma wzorca specjalnie w Piśmie Świętym. Wiemy, że uwielbienie, że śpiewanie pieśni grało tam rolę, że świadectwa grały tam rolę, że kazanie było, tak? Mamy jakieś tam wskazówki, co się działo na ich spotkaniach, ale nie ma szczegółów i drobiazgowo planu nabożeństwa gdziekolwiek zapisane. To znaczy się, że to jest rzecz, która może być poddawana jakiejś twórczej analizie i działaniu, byle zasady były. Chodzi o to, żeby Bóg był uwielbiony, żeby jego Ewangelia była głoszona. A w jaki sposób? Każdy możliwy. Jaki tylko zostanie nam do głowy, przyjdzie nowy, tak? Nawet. Więc my chcemy zachować to, co jest istotą. To, co jest istotą. Co się nie udało faryzeuszom. Bo oni co? Oni poszli w drugą skrajność. Tak drobiazgowo zaczęli wnikać w pewne rzeczy, że przestrzegać chcieli mięty, dziesięciny z mięty, z kminku, z koperku, z czegoś tam jeszcze, a zapomnieli o tym, co jest najważniejsze w prawie, o miłosierdziu, o miłości. O miłości. A Jezus właśnie przykazał tą jedną rzecz, którą wszystko się do tego sprowadza. Nowe przykazanie daje wam. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was miłowałem, abyście i wy się tak wzajemnie miłowali, aby wszyscy po tym poznali, że jesteście uczniami moimi. Po miłości. Tak? Bo całe prawo, jak sam apostoł Paweł później napisze, opiera się 10 przykazań na prawie miłości. Miłości do Boga i miłości do drugiego człowieka. Więc po pierwsze, Kościół apostolski to Kościół, który buduje, który bazuje na tym, co jest w Piśmie. My nie chcemy budować, czy my chcemy się uwalniać od jakiejkolwiek tradycji, religijności, systemu, instytucji, którego nie znajdujemy wzorca w Piśmie. Z drugiej strony, czy po drugie, to, że Kościół jest apostolski, odnosi się do tego, że Kościół ma charakter apostolski. I żeby coś więcej o tym powiedzieć, to musimy sobie zadać pytanie, kim jest apostoł i co robi. Apostoł z greckiego języka dosłownie oznacza posłany czy wysłany. Posłany. Posłany po co? Możemy powiedzieć, żeby zakładać kościół i budować kościół. Czyli żeby wypełniać wielki nakaz misyjny. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Albo jeszcze innymi słowy, to, co rozwinie apostoł Paweł w tym właśnie liście do Efezjan w 4 rozdziale, że Jezus stąpił i uczynił od 11 wersetu 4 rozdziału jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Więc tu Paweł rozwija wielki nakaz misyjny i mówi, że Jezus daje tą tak zwaną pięcioraką służbę Kościołowi, nie po to, żeby apostołowie służyli, czy ewangeliści głosili Ewangelię tylko, ale po to, żeby wszystkich wyposażyć, tak? Świętych wyposażyć do dzieła posługiwania. Uczyć służyć po prostu, tak? Po to, abyśmy wszyscy doszli do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. Czyli w tym centrum jest Chrystus. Z Niego to wynika, i do Niego prowadzi. Aż dorośniemy do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy nie byli już tymi dziećmi, które są miotane, różnego rodzaju nauczaniami, które już pierwszy Kościół wtedy miotał i cały czas Kościół jest miotany różnego rodzaju nauczaniami, które nie do końca są zgodne albo czasami wcale nie są zgodne z nauczaniem apostolskim. Dlatego z Niego czerpie całe ciało. Kiedy z Niego czerpie, wtedy rośnie i buduje się samo w miłości. Więc Kościół ma charakter apostolski. Ale żeby tutaj trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć odnośnie apostołów. Kim są apostołowie? Dlatego, że w piśmie możemy wyszczególnić różnych apostołów. Po pierwsze, tak jak czytaliśmy chociażby w Księdze Objawienia, o 12 apostołach. Że jest 12 apostołów Jezusa. I oni są fundamentem tego miasta, ale to nie są jedyni apostołowie, którzy są wymienieni w piśmie. Co do tych 12 apostołów, to w Dziejach Piotr, kiedy Judasz odszedł od swojego apostolstwa i popełnił samobójstwo, to w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich Piotr wzywa, słuchajcie, na jego miejsce musimy powołać 12 apostoła. I jakie były zasady? 21 werset i dalej pierwszego rozdziału. Należałoby więc pośród mężczyzn, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, gdy przebywał z nami Pan Jezus, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym został zabrany od nas w górę, wybrać jednego, który byłby wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Wówczas skazali dwóch, Józefa zwanego Barsabasem lub Justusem oraz Macieja. Następnie wznieśli modlitwę. Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż, którego z tych dwóch wybrałeś, aby zastąpił Judasza w tej posłudze i apostolstwie, od którego on się odwrócił i odszedł na własne miejsce. Potem podali im losy i los padł na Macieja. Dołączono go zatem do grona 11 apostołów. To, na co zwrócił uwagę Piotr, co charakteryzowało apostoła, to to, że to miał być człowiek, który był od początku do samego końca z nimi przez cały czas. Po co? Aby był wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Ale nie tylko świadkiem jego zmartwychwstania, ale od początku był z Jezusem, od początku słyszał, co Jezus mówi, widział, co Jezus czyni i dlatego mógł być tym świadkiem wiernym. Tym, który reprezentuje Jezusa i może występować w imieniu Jezusa. Więc apostołowie, czy Piotr wskazał, potrzebujemy takiego apostoła. Tak? I trzeba powiedzieć, że w Kościele Jezusa Chrystusa rola 12 apostołów jest wyjątkowa. I nie ma innych pod tym względem apostołów. Ale zarazem właśnie Pismo wspomina nam o tym, że to nie byli jedyni apostołowie. Tak? Najbardziej znanym apostołem spoza grona 12 jest apostoł Paweł. Może nawet bardziej znanym niż ci pozostali, tak? Bo o wielu z apostołów z tych 12 to my nic nie wiemy poza ich imieniem. No, znamy Jana, znamy Piotra, znamy Mateusza, bo on napisał Ewangelię Mateusza, taki, że był celnikiem, wiemy. Coś tam o Tomaszu wiemy. Dlatego, że był niewierny, tak? Że wkładał ten palec. Ale to prawie wszystko, co o nich wiemy. O pozostałych to właściwie nic nie wiemy. Nie licząc tego, co później tradycja Kościoła podawała, bo wszyscy zginęli śmiercią męczeńską oprócz Jana. To z biblijnych źródeł, to my o wielu z nich nic nie wiemy. Apostoł Paweł to jest prawie większość Nowego Testamentu. Tak? Tyczy się albo jego życia, albo jest jego pismami. Więc apostoł Paweł, ale nie tylko on, bo z mniej znanych apostołów, o których mówi Nowy Testament, to jest na przykład Barnaba. To jest Tymoteusz i Sylas, towarzysze Pawła, którzy są również nazywani apostołami. Więc Nowy Testament też mówi o fałszywych apostołach. Gdyby tylko 12 było apostołami, to nie potrzeba było mówić w ogóle o fałszywych apostołach, bo wiadomo, jest tych 12, nikt inny nie może być apostołem, ale inni też mogli być i byli apostołami. I byli apostołami. Więc widzimy w Kościele, że w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, że występuje ten tak zwany dar apostolstwa. Że to Jezus ustanowił pięcioraką służbę jako wyraz swojej łaski. I wśród nich ustanowił apostołów jako tych, którzy budują kościół, którzy zakładają zbory, mają szczególną zdolność i autorytet Jezusa Chrystusa do tego, żeby zakładać zbory. Bo kiedy Jezus powoływał apostołów, o czym czytamy w Ewangelii Marka, w 3 rozdziale, od 13 wersetu, kiedy następnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których on sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał 12, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Powołał ich zatem 12 i później są wymienieni każdy z imienia. Ale to taka prosta, a zarazem bardzo ciekawa rzecz, co Jezus zrobił. Powołał 12, aby z nim byli. Tak, żeby z nim byli. Po to, żeby patrzeli na niego i po to, żeby móc ich posyłać do głoszenia Ewangelii. To po pierwsze i po drugie, żeby wypędzali demony. Czyli żeby chodzili w mocy. Tak swoją drogą, kiedy czytamy te Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, to tu jest wzmianka, że to przez za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Czyli cały Kościół jest wyposażony w moc, ale apostoł to jest pewien szczególny dar, który ma szczególną zdolność. I szczególnie w tej służbie widać znaki i cuda. Potem też można, między innymi, oczywiście nie jedynie, ale między innymi potem też idzie poznać autorytet apostolski nad kimś. Że jest moc, duchowa moc, duchowy autorytet nad taką osobą. Więc widzimy z jednej strony, że 12 apostołów jest nie do zastąpienia i że nauka apostolska, którą ustanowili wtedy apostołowie, już jest niezmieniana. Dzisiejsi apostołowie już nic nie dodają do nauczania apostolskiego. To zostało już zamknięte. Tamci apostołowie położyli ten fundament nauczania. A apostołowie dzisiaj? Wiecie, jest taka ciekawa rzecz, że w Kościele, w historii Kościoła chrześcijaństwa, jako pierwsi z tego Kościoła zniknęli właśnie apostołowie. Potem prorocy, ewangeliści i zostali nauczyciele i pasterze. A kiedy w Kościele zaczęły odnawiać się te służby, to w odwrotnej kolejności. Jako pierwsi ewangeliści. Potem prorocy. A o apostołach na razie się mówi, ale niewielu ich widać. I wielu proroków mówi, że czasy końca to będzie czas odnowienia też tych darów właśnie apostolstwa w Kościele Jezusa Chrystusa, tak? Bo On daje apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów i tak dalej Kościołowi. Ale zarazem mówimy tu o tym, że Kościół jest apostolski. Kościół jest apostolski. Co to znaczy? To znaczy, że my wszyscy mamy misję. Wszyscy jesteśmy jako Kościół posłani. Jak tu Paweł się do Efezjan mówi, my mamy być wyposażeni po to, żeby budować ciało Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjrzymy się Jezusowi, który też jest nazwany apostołem, bo on jest pierwszym wśród apostołów, tak? I możemy powiedzieć, jaki był plan mistrza, jaka była strategia mistrza na budowę Kościoła. Bardzo prosta z jednej strony, a z drugiej strony widać tym mistrzostwo świata. Powołał 12. To nie byli jego jedyni uczniowie. I nie chodzi tylko o to, że było 12 plemion Izraela, że tu chodzi o pewną symbolikę, pewne duchowe znaczenia, dlatego musiało być 12 apostołów. Tak jak było 12 patriarchów. Ale ludzie, którzy zajmują się relacjami, mówią, że 12 to jest liczba maksymalna, która umożliwia bardzo bliskie relacje. Korelacje, wzajemne. Nie tylko, powiedzmy, tego, który prowadzi, ale też wzajemnie między sobą. grupa, która staje się większa, te relacje się zaczynają po prostu rozluźniać, bo się już nie da. Nie da się po prostu. Więc widać to mistrzostwo, że Jezus powołał 12 uczniów i przygotował ich do tego, żeby budowali potem Kościół. On sam najpierw czynił różne rzeczy, widzimy to w Ewangeliach, tak? A potem zaczął ich wysyłać. Teraz wy idźcie, wy uzdrawiajcie. Potem wrócili, no to jak było? No my się cieszymy, demony się nasłuchają. Fajnie, super, ale najbardziej cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Więc było co? Było ich wysyłanie, teraz wy coś róbcie, uczcie się i była korekta jakaś. Super, to, ale to, tak? Więc widzimy, że Jezus miał plan. Bardzo konkretny plan. Przygotował grupę ludzi, chociaż uczniów było więcej, ale przygotował pewną grupę ludzi, gdzie relacyjność zmieniła ten świat. Bo pomimo tego, że historia Kościoła często jest tragiczna, to możemy powiedzieć jedno. Jezus, jak powiedział, że zbuduje swój Kościół, tak zbuduje swój Kościół. I swoją drogą, jedną z tych rzeczy, którą możemy powiedzieć jest powrotem do nauczania apostolskiego, do nauczania samego naszego Pana, jest to, że od kilkudziesięciu lat obserwuje się też w Kościele globalnie na świecie odnowienie tak zwanych, czy tak ruch małych grup w Kościele. Że, nie wiem, same nabożeństwa, gdzie ludzie przychodzą i tylko jest jakiś tam kaznodzieja, ksiądz, pastor, ktokolwiek i usługuje, może ktoś tam zagra. To nie jest model, który widzimy w Nowym Testamencie. Dlatego, że życie Kościoła, prawdziwe uczniostwo może się dziać tylko w małej grupie. Jak my te małe grupy zrobimy, to już jest kwestia dosyć dowolna. Ale zauważono to, że środowisko małej grupy jest najlepszym środowiskiem, gdzie można przeprowadzać uczniostwo. Nie z zakazalnicy, ale w relacjach bliższych, gdzie można rozmawiać ze sobą, gdzie można pokazywać swoje życie i uczyć różne rzeczy, tak żeby ludzie się uczyli i umieli też służyć innym. Tak? Więc kiedy spojrzymy na to w ten sposób, to okazuje się, że jako Kościół mamy nadal wiele do zrobienia. Nadal mamy wiele do zrobienia. Jest się w czym rozwijać, jest w czym wzrastać, więc Jezus powiedział też, czy widzimy to w Apokalipsie świętego Jana, że w Kościele Jezusa Chrystusa będą ludzie z każdego plemienia, z każdego języka, z każdego narodu. Nie tylko z każdego narodu, tak, ale nawet z każdego plemienia, z każdego języka. Więc to, co Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, to dzisiaj jest ziemią obiecaną Kościoła. Przecież my nie idziemy zdobywać, nie wiem, Afryki, z Azji czy coś dla ziemi, tak? Ale chodzi o ludzi. Że Jezus chce mieć i ma i będzie mieć w dziedzictwie swoim narody. Narody, ludzi. Ludzi. I to jest też to, co Jezus kiedy powiedział idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, co wskazuje nas na sukces. Wskazuje Kościół na sukces, bo ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. To też jest ważne rozumieć, że te słowa, które czasami się wyrywa z kontekstu, o gdziekolwiek, cokolwiek będę robić, Jezus jest ze mną, w pewnym sensie oczywiście tak. Ale Jezus powiedział, jeśli Kościół robi to, co ja mówię, to ja jestem z nim. Idźcie i czyńcie uczniami. Czyńcie, a ja będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. To Jezus jest gwarantem tego sukcesu Kościoła Jezusa Chrystusa. Więc kiedy Jezus też powiedział, tak jak niedawno mówiłem o tym, proście Pana o robotników na żniwo, bo żniwo jest wielkie. To my, prosząc o robotników, prosimy o pięcioraką między innymi służbę, żeby powstawali ludzie, których dzisiaj nie widzimy w Kościele. I nie mówię nawet u nas w zborze, ale w ogóle w Kościele. Ciężko dzisiaj powiedzieć, kto jest apostołem takiego prawdziwego zdarzenia. Nie? Bo są tacy, co się nazywają apostołami. O, widzę, tylko że jakoś nie widzę za bardzo, żeby ich życie dowodziło tego, że oni są prawdziwi apostołami. Tytułować się może. Ale potrzeba takich ludzi. A kto wie, czy pośród nas, na przykład pośród naszych dzieci, nie są ludzie, których Jezus uczyni apostołami, prorokami, ewangelistami, nauczycielami i pasterzami. Aby zrealizować to wielkie dzieło, żeby narody uczynić, wszystkie narody, uczniami Jezusa Chrystusa. Kto wie? Tak, idźcie i czyńcie uczniami. Poczynając, tak jak Jezus mówi w dziejach, od Jerozolimy przez Samarię, czyli od tego miejsca, w którym jesteście, rozejdźcie się dalej. Dla nas, powiedzmy, jeśli to jest Jerozolima, Starogard, to na przykład Skarszewy. Żeby w Skarszewach założyć kościół, żeby wspierać modlitwą, żeby się tam rzeczy działy. Bo mamy już w końcu człowieka, który chce założyć tam kościół. A może pośród nas są nasze, na przykład nasze dzieci, które będą zakładać kościoły. Będą miały to w sercu, będą gotowe opuścić jakieś miejsce, żeby pójść tam, gdzie Pan ich pośle. Ale nawet jeśli nie, to my wszyscy jesteśmy powołani do czynienia uczniami. Wszyscy mamy misję. Możemy zajmować się różnymi rzeczami innymi, ale jeśli tego nie czynimy, nie czynimy innych uczniami, nie angażujemy się w to, to trochę się rozmijamy z Bożą misją, tak? Bo można, nie wiem, nawet tu w zborze, nie wiem, służba porządkowa, wszystkie inne rzeczy robić, one są ważne i potrzebne, ale jeśli tego równocześnie nie czynimy, to się trochę rozmijamy z celem. Więc wszyscy my żyjemy pośród jakichś ludzi i oni są pewnym środowiskiem, które jest do zdobycia dla Chrystusa Jezusa, którym my zostaliśmy postawieni nie przypadkiem, żeby być tam światłem, być tam tą solą, która sprawi, że to środowisko się zmieni, nabierze innego smaku, bo jesteś w nim ty. A w tobie jest Jezus. I łaska Boża jest z tobą. A łaska Boża to moc u przemianie. Więc może ktoś pośród nas będzie zakładać kościoły. Daj Boże, żeby pośród nas powstali tacy ludzie. Proście Pana o robotników na żniwo, również to obejmuje. Ale każdy z nas, to już nie jest kwestia może, ale każdy z nas może uczynić choćby jedną osobę uczniem Jezusa Chrystusa. Przez swoje życie. Czy przez całe swoje życie. Nie wiem, czy pójdziemy zdobywać narody, czynić uczniami. Ale w najbliższym naszym otoczeniu możemy przyprowadzić człowieka do Jezusa Chrystusa i sprawić, że nie tylko on uwierzy w Jezusa Chrystusa. Bo co innego jest być wierzącym w Jezusa, a co innego jest być uczniem Jezusa Chrystusa. Wielu uwierzyło w Pana, ale uczniostwo to jest krok dalej. To jest gotowość pójścia za Panem tam, gdzie On idzie, tak? A nie tylko wierzenia w Niego. Uwierzyć w Jezusa, a pójść za Nim to są trochę inne rzeczy. Więc my chcemy, żeby ludzie szli za Jezusem, żeby byli z Jezusem, tak jak apostołowie, tak, żeby byli z Nim i nawiązywali relacje, bo to Jezus zmienia człowieka. Tylko On zmienia ludzi. Kiedy my próbujemy sami zmienić człowieka, to jeśli ktoś próbował, to wie, że to słabo wygląda. Ale jeśli Jezus zmienia człowieka, to zmienia naprawdę. I nas zmienił, jesteśmy dzisiaj innymi ludźmi. Każdy z nas dobrze wie, jakim był bez Niego. Ja byłem straszny, okropny. I Bogu dzięki, że już taki nie jestem. Nie chcielibyście mnie znać. Ani pewnie ja, może wielu z was nie chciałbym znać, gdybym znał tą prawdę, jacy byliście bez Boga. Wredoty, paskudni ludzie, nie? Grzesznicy, pełną gębą. Ale łaska Boża. Ona sprawiła, że chociaż nadal potrafimy być czasami paskudni, czasami wredni, tak? I czasami grzeszymy. Ale to łaska Boża sprawiła, że staliśmy się innymi ludźmi. Łaska Jego uczyniła różnicę. I dzisiaj łaska Boża jest też po to, żeby nie tylko, że tak powiem, nam dobrze było i żebyśmy żyli w błogosławieństwie, ale łaska jest po to, żeby zmienić ten świat. Żeby uczynić narody uczniami Jezusa Chrystusa. W tym się też objawia łaska, tak? Że jest w niej moc do zmiany tego świata, do zmiany ludzi. I my jako Kościół Jezusa Chrystusa dzisiaj chcemy z jednej strony ukochać Jezusa, czyniąc to, co On przykazał. A z drugiej strony chcemy iść w tym charakterze apostolskim w ten świat, w którym jesteśmy dzisiaj, aby go zmienić, tak jak 12 przewróciło świat do góry nogami. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Kościół, Twój Kościół trwa w nauce apostolskiej. Chcemy to zgłębiać, chcemy to poznawać, chcemy to bardziej rozumieć, chcemy to wnikać i chcemy tym żyć, Panie. Czyń z nas, buduj z nas Twój Kościół, bo nie chcemy tu budować swojego Kościoła, swojego zboru, ale Twój zbór, Twój Kościół, który będzie czynił to, co Ty powiedziałeś, a nie to, co my sobie tutaj wymyślimy sami. Ale to, co Ty powiedziałeś. Tego chcemy szukać. Za tym iść. To ustanawiać. I być prawdziwym Kościołem apostolskim, który zmieni ten świat tutaj wokół. Który zmieni oblicze Starogardu, tego miasta i wpłynie na region. I daj Boże dalej. Niech to pójdzie też dalej. Bo dlaczego nie możemy mieć swojego wpływu na zmienianie innych narodów, aby były uczniami Pana. Twoimi uczniami. Twoimi uczniami. Jesteś wielki i wspaniały, Panie. Proszę Cię, prowadź nas w tym. Pomóż nam w tym, bo bez Ciebie ani rusz. Jeśli Ty, Duchu Święty, nie będziesz nas prowadzić, bez Ciebie, Duchu Święty, nie damy rady. Ale z Tobą i w Tobie wszystko staje się dla nas możliwe, aby wpływać na to miasto, by wpływać na ludzi, pośród których dane jest nam żyć, do których być może docieraliśmy już wielokrotnie i widzimy, że to wszystko mało co skutkuje. Ale Twoja łaska, w niej jest moc. W niej jest moc. I wierzymy, że jak powiedziałeś, tak też czynisz. Te narody będą należeć do Ciebie. Bo wiemy, że to nie jest kwestia, że tak się może stanie. Wiemy, że tak się na pewno stanie. Bo Ty to już nam pokazałeś. Jest to ta zapowiedź z każdego narodu, z każdego plemienia, z każdego języka. Ludzie będą Cię wielbić i służyć Tobie. I Twój lud będzie liczny, bo chwałą króla lud liczny, a nie jakaś garstka. Więc Panie, my chcemy się oddawać Twoje ręce, abyś mógł nas posyłać, gdzie Ty chcesz, a my chcemy iść za Tobą i czynić innych uczniami. Być może pokazujesz nam ludzi wokół nas, którzy dzisiaj stają się dla nas takimi Pawłowymi Macedończykami, który nam ukazujesz w wizji, żebyśmy doszli do nich i nieśli im Twoją Ewangelię, żebyśmy modlili się o nich, okazywali im Twoją miłość, aby ta miłość zmieniła ich życie. Ty w tym prowadź, bo jeszcze wiele ludu masz w tym mieście. Chcemy być tymi robotnikami, którzy oddają się Tobie, by iść na to żniwo i żnąć, siać, pracować, żnąć. Dla Ciebie, dla Twojej chwały, aby ci, którzy Ciebie jeszcze dzisiaj nie znają, Ciebie poznali, aby których życie być może dzisiaj jest w bagnie i w gnoju grzechu, aby ich życie za pomocą Twojej łaski zostało totalnie przemienione, a Ty, abyś był wywyższony w ich życiu, wywyższony w ich życiu, w życiu tych wielu, których dzisiaj jeszcze nie znamy, których dzisiaj jeszcze tutaj nie ma, ale których Ty, Panie, chcesz tutaj zobaczyć. Ty nas zaprowadź do nich i też ich też tutaj chcemy przyprowadzić. Chcemy iść, nie tylko, żeby do nas przyszli, ale to my chcemy też pójść. Pokazuj nam do kogo. Kogo masz na sercu, abyśmy tam skierowali nasze kroki i pracowali na Twojej niwie. Amen.